Atomowe rozmowy.
Dzień dobry, Sandra Soluk, a na tapecie grzyby, bynajmniej atomowe, ale też nie takie, które znamy z lasów. Nie o borowikach, nie o muchomorach i nie o kurkach dziś będziemy rozmawiać, a o grzybach raczej bliższych bakteriom, dlatego że zwyczajnie ich nie widać. Są ważne, ogromnie ważne nawet, dlatego że po pierwsze mogą nam pozwolić zwalczyć problemy nowotworowe, po drugie, dzięki grzybom być może uda się część gatunków, które są na wymarciu, z powrotem wprowadzić do ich naturalnego środowiska, albo przynajmniej do innego, nowego środowiska, ale dzięki temu poszerzyć ich występowanie, zabezpieczyć kontynuację właśnie tego gatunku. Świat grzybów jest fascynujący i być może dosyć mocno skomplikowany na tyle, że mam nadzieję, że uda nam się ubrać to wszystko w jakąś jedną spójną opowieść z doktorantem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza Wojciechem Wysoczańskim, z którym usłyszymy się już za chwilę. I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry baby, you know I try, but I'm a man of the woods, it's my pride. Sugar plum, look at where we are. So tonight, if I take it too far, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine. Been a minute since we had some time to breathe. So if you see another side of me, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine. But then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet. Someone's knocking like they know. Baby, don't just stop. I'm watching your hand slides down the light. And girl, you know I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry baby, you know I try, but I'm a man of the woods, it's my pride. Well, I got your sweet with a twist of lime. This one's neat, but you know that's mine. Here we go. And do it twice, cause you know we like it. And damn anybody if they disagree. They don't understand, you're just like me. They don't know. We do it twice, cause we know we like it. But then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet. Someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it. Yes, I'm watching your slides down the light. And girl, you know I brag about you to anyone outside, but I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry baby, you know I try, but I'm a man of the woods, it's my pride. Understand what we do. There's only one me and you. Come here, hold me, cause there's only one me and you. Yeah, there's only one me and you. There's only one me and you. You know, there's only one me and you. I brag about you. Outside, but I'm a man of the woods, it's my pride.
It's my pride.
Sorry, baby. Ooh, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. I wrote this to let you know. When I let them feelings show, I'm a man of the woods, and you're my pride. I'm a southern man, a man of the woods, and you're my pride.
Atomowe rozmowy.
Dzień dobry Państwu. Obok mnie przy mikrofonie doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, czyli młody naukowiec, przyszłość narodu, Wojciech Wysoczański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który doktoryzuje się w temacie grzybów. Muszę przy tej okazji tytułem wstępu opowiedzieć o swoich grzybowych doświadczeniach, przynajmniej części z nich, takich sięgających dzieciństwa. Mianowicie, oczywiście grzybobranie było aktywnością jedną z topowych w jesienne poranki z dziadkami głównie. I zawsze był konkurs na to, kto największego grzyba albo kto najwięcej grzybów przyniesie w swoim koszyku. I oczywiście były to również substancje bardzo cenione w naszej kuchni, ale jednocześnie, kiedy padało pytanie o to, co grzyby dobrego robią w naszej diecie, no to właściwie chyba nic. Nie było wiadomo do końca, czy one są zdrowe, czy niezdrowe, czy coś tam w sobie mają takiego, co jest korzystne. Pan, może nie w ujęciu kuchennym, ale jednak w ujęciu chemicznym, biologicznym i prozdrowotnym, ma na temat grzybów pewną wiedzę. Zacznijmy od tego, co w nich jest fascynującego.
Tak, ja to prawda nie zajmuję się takimi grzybami właśnie typowymi, jak każdy z nas
kojarzy
z lasu. Zajmuję się grzybami entofitycznymi, czyli takimi, które występują we wnętrzu rośliny. I jak wiemy już teraz, to występują we wnętrzu praktycznie każdej rośliny.
Praktycznie każdej rośliny. Grzyby
endofityczne.
Endofityczne.
Tak.
Grzyby, których nie widać.
Tak, są to grzyby, których nie widzimy gołym okiem, nie.
To skąd pan wie, że one tam są?
Obecność możemy właśnie sprawdzić po wyłożeniu materiału, czyli rośliny, zazwyczaj liścia, na pożywkę specjalną. I tam następuje po pewnym czasie wzrost tych grzybów.
Grzyby endofityczne to jest jakieś nowe odkrycie?
Nie, to nie jest nowe odkrycie. Pierwszy raz grzyby endofityczne odkryto w trawie, którą spożywały krowy na pastwiskach i dochodziło do masowej śmierci właśnie tego bydła. I wtedy zainteresowano się, dlaczego tak się dzieje i zbadano właśnie trawę, którą się żywiły i odkryto właśnie w trawie grzyby endofityczne, które akurat tam niekorzystnie wpływały na zdrowie tych zwierząt.
Ale roślinie służyły, a zwierzętom
tak,
nie.
Tak, roślinie służyły, a zwierzętom właśnie nie, tak. I to chyba były takie pierwsze badania, które pozwoliły właśnie odkryć te endofity grzybowe.
Grzyby są absolutnie fascynującymi organizmami. Dość wymienić chociażby największy organizm pod względem zajmowanej powierzchni na świecie. To właśnie jest grzyb, opieńka ciemna, odkryta na początku tego wieku w Górach Błękitnych we wschodnim Oregonie. Grzybnia, czyli to, co pod ziemią, tego pojedynczego osobnika, to jest jeden grzyb.
Jeden osób, tak.
Zajmuje powierzchnię niemalże 9 km kwadratowych, a jego masa jest szacowana na 605 ton. To jest grzyb dobry, zły?
Raczej ten dobry.
Raczej ten dobry. Tak. Co on tam robi pod tą ziemią? Dlaczego jest taki duży?
No jest to jeden organizm, czyli są połączone. Grzyby zbudowane są ze strzępek. Więc jakby tutaj jest jedna ciągłość tego organizmu. Dzięki tym strzępkom one mogą sobie przesyłać związki odżywcze, zarówno między sobą, jak i roślinom, które rosną też w ich pobliżu. Więc tutaj jakby jest wymiana związków odżywczych.
Między rośliną, czyli na przykład w lesie między drzewami następuje jakaś komunikacja za pomocą tych strzępków grzybów, które oplatają korzenie.
Tak, jakby właśnie występuje też mikoryza, czyli to zjawisko, gdzie grzyb żyje w symbiozie z rośliną, dzięki czemu grzyb pozyskuje od rośliny związki asymilaty, czyli związki wytwarzane w procesie fotosyntezy, natomiast roślina ma zwiększoną między innymi powierzchnię chłonną wody.
To wracając do moich rozmów z dziadkami, czy grzyby mają składniki odżywcze swoje własne, czy tylko te, które gdzieś tam zaciągną od drzew czy innych roślin?
No wiadomo, te, które zaciągną od innych, ale też mają swoje składniki odżywcze, które występują w nich.
I pan je bada?
Może nie do końca składniki odżywcze, bo ja głównie zajmuję się badaniem wpływu endofitów grzybowych na rośliny, na ich przetrwanie, na to, jak grzyb może zwiększyć szansę przetrwania danej rośliny.
A to jest ważne, bo?
No właśnie między innymi przez to, że grzyby mogą zwiększać ilość barwników fotosyntetycznych, zwiększać pozyskiwanie wody oraz innych minerałów z gleby, ułatwiają przystosowanie się rośliny do danego środowiska, w którym występuje jakiś stres, na przykład stres związany z niedoborem wody, czyli stres suszy. Grzyb może zwiększyć właśnie pozyskiwanie wody, no i zwiększa szanse na przetrwanie. Mhm. Albo chociaż dostosowanie się w jakimś okresie do tych warunków.
Ale w naszych konkretnych czasach jest to proces przydatny tak po prostu, czy ze względu, nie wiem, na zmiany klimatu na przykład, albo przy jakichś konkretnych procesach?
napędy postępujące zmiany klimatyczne wpływają niekorzystnie na rośliny i grzyby ułatwią i polepszą warunki dla roślin.
Są w przyrodzie, albo raczej w biologii, bo to nie jest przecież proces naturalny, takie dwa trendy. Mhm. Pierwszy to reintrodukcja, czyli kiedy w jakimś miejscu zaczyna brakować konkretnego gatunku, bo sobie przestaje radzić, albo nie wiem, zniknął lata temu, to taki właśnie naukowiec próbuje sprawić, że konkretny gatunek wraca na dane miejsce. Chociażby sasanka słowacka w Tatrach, w Tatrzańskim Parku Narodowym. I jest jeszcze drugi proces, który zrobił się chyba modny ze względu właśnie na zmiany klimatu, czyli przenoszenie gatunków, na przykład bardziej na północ, bo tam, gdzie żyły dotychczas, zrobiło się za ciepło, więc naukowcy hodują, uprawiają taką roślinę i przeprowadzają ją wyżej, w nowe miejsce. I przy obu tych procesach również grzyby mają coś do powiedzenia, no bo nie mogę wziąć, tak samo jak ja sama, nie mogę pojechać na Antarktydę bez konkretnych ubrań, tak? Taka przenoszona sasanka w inne miejsce też potrzebuje mieć jakiś taki właśnie, taką walizeczkę, a w tej walizeczce są grzyby.
Właśnie ostatnie badania, którymi zajmowałem, dotyczyły sasanki słowackiej i starca cienistego. I starzec cienisty jest gatunkiem, który w Polsce wyginął w naturalnych miejscu występowania. Sasanka słowacka ma jeszcze jedno miejsce, gdzie ten gatunek naturalnie występuje. Ale została właśnie tutaj prowadzona reintrodukcja oraz introdukcja tych gatunków, czyli ponowne wprowadzenie w nowym miejscu występowania i dołożenie, jakby wprowadzenie osobników w miejsce występującym już, w przypadku sasanki słowackiej. I tutaj właśnie też sprawdzałem, jakie grzyby występują w tych roślinach w celu sprawdzenia, dokładniejszego sprawdzenia określenia gatunków. Ile jest tych gatunków, które korzystnie wpływają na roślinę i ile jest tych gatunków patogennych, endofitów. Jakby określenie składu gatunków patogennych pozwoli może nie całkiem je wyeliminować z rośliny, ale jakby znieść ten ich niekorzystny wpływ na roślinę oraz możemy doprowadzić do tego, że określimy gatunki pozytywnie wpływające i przy kolejnych etapach reintrodukcji czy introdukcji do młodych osobników możemy wprowadzać te gatunki grzybów, które pozytywnie wpływają na roślinę, dzięki czemu roślina, posiadając już te gatunki grzybów w sobie, po wprowadzeniu do środowiska naturalnego będzie lepiej przystosowana i będzie lepiej radziła sobie w kolejnych etapach.
Podsumowując, dzięki pańskiej pracy istnieje bardzo duża szansa, że będziemy my i przyszłe pokolenia mogli cieszyć oczy sasanką słowacką ponownie po polskiej stronie Tatr, również starcem cienistym, którego już w ogóle nie było. Mamy tę sasankę słowacką, która jest reintrodukowana w Tatrzańskim Parku Narodowym, który cudownie byłoby, gdyby rzeczywiście się przyjął i z nami został. Taka sasanka w sobie ma różne grzyby. Jak rozumiem, to jest mieszanka. To raczej nie jest jeden grzyb. To tak jakbym spoglądała na swoją skórę i pod nią znajdowały się takie grzyby, które mogą pomóc mi funkcjonować. Czyli to jest tak, jakbym miała taki antybiotyk wszyty, tak? Jak rozumiem, który w sytuacji stresowej zaczyna reagować, wypuszczając korzystne substancje, które pomagają mi żyć w zdrowiu. Na tej zasadzie to działa. Są też te negatywne, które zatruwają organizm.
Tak, patogenne grzyby, tak.
Mm-hmm. A czy ingerencja w ten cały system zbyt duża nie sprawi, że te gatunki właśnie nie będą żyły w zdrowiu? To znaczy, czy taka sasanka nie potrzebuje i tych dobrych grzybów, i tych złych, skoro sobie z nimi radziła od wieków?
Nie, wydaje mi się, że taka ingerencja nie wpłynie negatywnie na roślinę, ponieważ my właśnie wprowadzając na przykład do młodego osobnika grzyba, który działa pozytywnie, no właśnie, jak mówiłem, nie będziemy w stanie i tak wyeliminować tych gatunków negatywnych, bo na wczesnym etapie rozwoju rośliny pozytywny gatunek ułatwi jej dostosowanie się i wpłynie pozytywnie na nią, ale i tak w późniejszych etapach w środowisku naturalnym ona pewnie nabędzie te endofity negatywne, te patogeny, ale też nabędzie kolejne pozytywne. Więc tutaj możemy powiedzieć, że jeden będzie znosił drugiego, ale chociaż pomożemy jej dostosować na wczesnym etapie wzrostu, a w kolejnym już jak będzie jako osobniki dojrzałe, to już też będzie lepiej dostosowana i ten jakby sam system odpornościowy rośliny nabierze odpowiedzi.
It's a new day, it's a new life for me.
Atomowe rozmowy.
Grzyby, rośliny, zwierzęta kontra zmiany klimatu. To znaczy, czy grzyby też mogą wyginąć przez to, co dzieje się na świecie, czy może wręcz przeciwnie, mają się lepiej?
Na pewno mogą wyginąć. Nie jest tak, że są niezniszczalne. Aczkolwiek wydaje mi się, że mają chyba największe szanse na przetrwanie tych zmian klimatycznych dzięki w miarę szybkiemu dostosowywaniu się do tych zmian. Grzyby chyba będą najbardziej odporne.
Grzyby na pewno spędzają sen z powiek niejednemu rolnikowi, który czasami chętnie podsypie go jakimś fungicydem. Czy one tak samo jak bakterie potrafią się uodparniać na te środki chemiczne?
Tak, grzyb potrafi się uodpornić poprzez zachodzenie szybkich mutacji.
To, nad czym pan pracuje i to, jakim sukcesem może się pan pochwalić, to wydobycie grzyba z rośliny. Miał pan okazję pracować z Volemią nobilis,
tak,
czyli choinką z antypodów, żywą skamieniałością, rośliną, która w naturze występuje tylko w Australii. To jest drzewo, które występuje tylko w Australii i miejsce występowania tego gatunku jest utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Dlaczego i jaki to ma związek z grzybami?
Tak, jest to gatunek, który kilkanaście milionów lat temu występował w Australii. Potem był przez długi czas uznawany za gatunek, który wyginął i w 1994 roku został ponownie odkryty. Na początku stwierdzono, że jest to jakby całkowicie nowy gatunek rośliny. Dopiero po kilku tam pobadaniach stwierdzono, że przez botaników, botanicy stwierdzili, że nie, że jest to gatunek, który występował i jakby wtedy odkryto jego miejsce właśnie w Górach Błękitnych w Australii, w którym on występuje. I na tamten czas było to szacowane na około tylko 100 osobników.
W bardzo
tym jednym kanionie,
jeśli...
tak, było bardzo mało. Dlatego.
Brać pod uwagę naturę.
Tak, było to trzymane w tajemnicy.
Było?
Miejsce występowania tak, ponieważ ostatnio natknąłem się na nowy artykuł, w którym były podawane, może nie dokładna lokalizacja, gdzie to drzewo występuje, ale już takie bardziej konkretne miejsca tego gatunku.
Czyli gdyby się uprzeć, to też bym je znalazła.
Daj mi się tak, po dłuższych poszukiwaniach na pewno. I tutaj właśnie ten gatunek jest ważny, ponieważ ma w sobie grzyby endofityczne, które wytwarzają związek taktol, który może być wykorzystany w leczeniu właśnie chorób nowotworowych.
Chyba już jest wykorzystywany.
Tak, nawet już jest wykorzystywany. Mhm. Tylko właśnie pozyskiwanie tego związku jest dosyć drogie. Pierwszy raz ten związek odkryto w taktu trofifolia w cisie i był pozyskiwany z kory tego cisu. Tylko właśnie jakby pozyskiwanie wiązało się z tym, że duża ilość tych osobników musiała być pozyskana, żeby wydobyć ten związek i było to kosztowne. I właśnie w Olemi odkryto grzyba, który jest w stanie ten związek też wytwarzać i pozyskanie tego związku, tego taksolu z grzyba jest mniejsze środki pochłania niż wydobycie go z tego cisu.
Ale to są tylko dwie rośliny na świecie, z których możemy taksol pozyskać? Czy jesteśmy w stanie go już produkować w laboratorium?
Jeżeli udałoby się tego grzyba pozyskać, to wtedy będziemy w stanie produkować ten związek w laboratorium z grzybów.
Czyli trzeba zabezpieczyć populację tego grzyba.
Tak, 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 tak. Ja do tej pory prowadziłem właśnie badania na materiałach zielnikowych cisu w celu właśnie wydobycia tego grzyba, sprawdzenia, czy jest tam, występuje ten gatunek grzyba, który produkuje ten związek. I udało mi się wyhodować in vitro 34 morfotypy grzybów endofitycznych, z czego 6 określiłem do gatunku, ale niestety nie występował tam ten gatunek produkujący taksol.
A rozumiem, czyli to nie jest takie oczywiste, że on zawsze tam będzie.
Nie, niestety właśnie nie. To nie mamy pewności w tym, że ten grzyb na przykład będzie w każdym osobniku. I że wybierzemy sobie materiał z tego i tutaj na pewno on będzie.
Byłby pan zapewne sławnym człowiekiem, gdyby panu się ten taksol udało jakoś zabezpieczyć, albo grzyba, który ten taksol produkuje. Może kiedyś taką rozmowę też przeprowadzimy, na to liczę. Skąd ta tajemnica, jeśli chodzi o to, gdzie występuje Volemia szlachetna, wracając jeszcze do tej rośliny na chwilę? To znaczy, Australia obawia się, że przyjdą ludzie i zetną drzewa i znikną po prostu te rośliny całkowicie, tak?
Na pewno będzie to jeden z czynników, ponieważ w związku z tym, że występuje mało osobników, więc wiadomo, że one są chronione, są też osobniki Volemii hodowane w ogrodach botanicznych.
Z nich nie można korzystać naukowo?
Można. Tylko tutaj też jest tak...
Czy taka Volemia w ogrodzie botanicznym w Polsce nie będzie miała tych samych grzybów, które ma Volemia w Australii?
No właśnie, wydaje mi się, że nie będzie miała tych samych grzybów, bo jednym z wektorów grzybów endofitycznych właśnie tam w Volemii była papuga, która przynosiła te grzyby endofityczne. Ponadto właśnie, jak mówiłem, roślina pozyskuje grzyby te z środowiska, w którym występuje. więc pozyskuje je z gleby, albo są przenoszone one właśnie też przez wiatr, te zrodniki grzybów. Hodując tą roślinę w ogrodzie botanicznym, no nie mamy tego wektora, więc nie mamy pewności, że akurat ten konkretny gatunek grzyba będzie przekazany w tych roślinach.
Czy grzyby są niedocenione?
Tak, według mnie grzyby są niedocenione, na pewno. Niedocenione i pomimo wielu badań, jakie są prowadzone na grzybach obecnie, to dalej nie wszystko jeszcze jest poznane w grzybach. I na pewno grzyby nas jeszcze nieraz zaskoczą.
Bo z tego, co pan mówi, one są naprawdę wszędzie. Już nie tylko owocniki wyrastają w lasach, nie tylko czasami w nas, choć to głównie te negatywne, ale też w roślinach, każdej roślinie niemalże.
Tak, i teraz właśnie też...
Czyli to grzyby panują nad światem.
Tak, pewnie mają istotny wpływ.
No dobrze, panie Wojciechu, chciałabym może jeszcze wyciągnąć od pana ten niewykorzystany potencjał grzybów. To jak nadal chyba niewiele o nich wiemy, bo no właśnie, chociażby sam ten aspekt, że grzyby są takim Facebookiem dla drzew w lesie, że one po prostu, drzewa między sobą komunikują się dzięki tej niewidzialnej siatce. Albo, jak sam pan mówi, roślina... Właściwie sama nie broni się w jakimś miejscu, w którym żyje, tylko broni się dzięki temu, że ma w sobie jakiegoś grzyba. No tak. I tak samo my ludzie będziemy mogli w przyszłości może nieco bardziej korzystać z tej mocy, dzięki chociażby takim badaniom jak pańskie?
Wydaje mi się, że tak, że pewnie poznając grzyby, moc grzybów, jaką mają w roślinach, będzie to miało później przełożenie tej wiedzy na nasz organizm. Mimo tego, że jesteśmy innymi organizmami jak rośliny, to odkrycie związków, jakie grzyby wytwarzają, chociaż znamy ich wiele w tym momencie, ale jeszcze jest naprawdę bardzo dużo innych do poznania, będziemy mogli potem wykorzystać to i przełożyć u nas, u człowieka.
Przyznam szczerze, że czuję niedosyt. Czuję, że jeszcze sporo tajemnic skrywają przed nami grzyby, ale musimy pogodzić się z tym, że wciąż mamy mnóstwo pytań, przynajmniej do jakiejś jeszcze niekonkretnie zdefiniowanej przyszłości, kiedy do tematu wrócimy. Sandra Soluk, Wojciech Wysoczański, doktorant Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, który swój tytuł naukowy chciałby uzyskać właśnie dzięki grzybom. Mam nadzieję, że mu na to pozwolą. Dziękuję.
Dziękuję.
I cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku.
Atomowe rozmowy.